Jak zwykle w poniedziałek, jak zwykle o tej porze, Mariusz Rytel, dzień dobry. Zmiany w szkolnictwie wyższym proponowane przez wicepremiera Jarosława Gowina, a także jego nowa partia, której oficjalną prezentację zapowiedział na 4 listopada. Porozmawiamy też o trwającym proteście lekarzy rezydentów i zmianie ustawy dezubekizacyjnej. I wróciliśmy do studia Polskiego Radia Białystok, a w nim Szczepan Barszczewski, regionalny szef Stowarzyszenia Republikanie. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
I Piotr Kusznieruk, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w województwie podlaskim. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zaczniemy od zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym, no chociażby korzystając z obecności pana przewodniczącego, który również jest właścicielem wyższej szkoły. Daleko stąd, ale na pewno te wszystkie informacje pan zbiera. I co pan o tym sądzi?
To znaczy, jest to kolejna zmiana ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Jak już sięgam historią, to jest 91, 95, 2005, 2008, 2011, 2014, delikatna nowelizacja w 2016.
A to jakby pan nazwał, to jest delikatna nowelizacja,
nie,
czy to jest rewolucja?
Nie, to jest znacząca zmiana, ale na pewno to nie jest rewolucja. To znaczy zmieniono ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, próbując nie zmienić systemu finansowania i tak naprawdę ustroju szkolnictwa wyższego, w którym funkcjonuje. Jest to po prostu wygładzenie wieloletnich zaszłości, natomiast z pewnością nie poprawi to efektywności kształcenia.
Ale wicepremier Gowin w ubiegłym tygodniu i w Białymstoku i Łomży, gdzie brał udział w inauguracji roku akademickiego, mówił o tym, że dzisiaj z tych kilku czy kilkunastu źródeł finansowania uczelni pozostanie mniej, będzie większa autonomia uczelni, uczelnie będą mogły sobie wybierać tak na dobrą sprawę tą własną drogę. Ja nie wiem, jak to jest do końca w kwestii uczelni niepublicznych, no ale publicznym ma się dziać lepiej.
W sumie jest tak samo, dlatego że jeśli chodzi o minima kadrowe, jeżeli chodzi o kierunki kształcenia, obowiązują nas te same rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, więc w tym zakresie nic się nie zmieni. Uczelnie publiczne od uczelni niepublicznych różnią się tylko i wyłącznie systemem finansowania. Uczelnie niepubliczne nie są finansowane z budżetu państwa. Uczelnie publiczne są finansowane z budżetu państwa. Budżet nauki w 2015 roku to była kwota 7,5 miliarda złotych i w 90% był przekazywany na rzecz, nazwijmy to, uczelni wyższych, publicznych uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych i Polskiej Akademii Nauk. W jak efektywny sposób są wydatkowane te środki? Moim zdaniem w bardzo słabo efektywny sposób. To znaczy, polska nauka była kiedyś zupełnie niezła, natomiast w związku z postępem technologicznym, zwiększeniem wpływu internetu na kształcenie, dostępem do informacji, łącznością międzynarodową, no w okresie powiedzmy ostatnich 20 lat Polacy nie dogonili tego, co się dzieje na świecie. Świadczą o tym rankingi uczelni, między innymi ranking singapurski, który jest najbardziej wiarygodnym rankingiem.
To w tym rankingu jesteśmy w pierwszej 500, tak?
Już jesteśmy w pierwszej 400. Zdaje się, w ubiegłym roku to był 460 któraś pozycja.
Natomiast mówimy tutaj o Uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim.
Mówimy o Uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim. Natomiast mechanizm jest taki, że uczelnie wyższe, niepubliczne, które otrzymują znaczące środki z budżetu państwa, w dużej części skupiają się na kształceniu studentów. Natomiast wszędzie na świecie uczelnie wyższe zajmują się w dużej części pracami naukowo-badawczymi i pracami rozwojowymi. W Polsce premiuje się wydawnictwa drukowane. Na całym świecie odchodzi się od druku działalności naukowej, a publikacje w internecie są publikacjami, które się premiuje, bo po pierwsze są dostępne w sposób, że tak powiem, ogólnoświatowy. Poza tym sposób recenzji jest zupełnie inny, więc system weryfikacji efektów kształcenia mamy jak gdyby mocno przestarzały. Pan premier Gowin próbował zreformować Państwową Komisję Akredytacyjną, która była instytucją bardzo, bardzo skostniałą. Udało mu się to częściowo zrobić, nie wiem czy do końca. Zobaczymy po jakimś tam okresie działań. Niestety efekty reform szkolnictwa wyższego nie są widoczne od razu.
Niestety, bo w przypadku służby zdrowia to widać od razu, ale zupełnie inny jest odbiór społeczny, o tym też sobie porozmawiamy. Poseł Jacek Żalek jest z nami, Polska Razem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Panie pośle, za chwilę przejdziemy do tego tematu. Natomiast teraz Szczepan Barszczewski. Myśmy tutaj rozmawiali, o tym też sobie jeszcze powiemy, jak był pan w roli szefa partii Wolność w naszym studiu, o tym, że pan by wszystkim wręczył bony edukacyjne. A ze szkolnictwem wyższym?
No tak, bony edukacyjne to postulat jak najbardziej godny zaadoptowania.
Natomiast najczęściej mówiliśmy o tym w kontekście nauczania początkowego.
Podstawowego i średniego.
Szkoły średniej.
Natomiast oczywiście nie dotyczy to nauczania wyższego, czy szkolnictwa wyższego. Wydaje się, że ten kierunek zaproponowany przez premiera Gowina jest jakimś otwarciem furtki w kierunku racjonalnego systemu szkolnictwa wyższego. Natomiast musimy sobie powiedzieć o zasadniczej kwestii, a mianowicie, że o to, żeby coś dalej, mocniej zreformować w przedmiocie nauki i szkolnictwa wyższego, trzeba zmienić konstytucję. Dlatego, że konstytucja określa te ramy, w których każdy minister nauki i szkolnictwa wyższego musi się zmieścić. I nawet jeżeli powiem, że najbardziej pożądanym systemem w moim przekonaniu byłoby jednak oparcie się na prywatnym szkolnictwie wyższym i odpowiednim dochodzeniu do tego rozwiązania, uwzględniając obecne uwarunkowania, no to najpierw trzeba po prostu zmienić konstytucję po to, by do tego systemu dochodzić. A że trzeba zrobić dużo w zakresie systemu szkolnictwa wyższego, to chociażby dowodzi fakt, o którym powiedział mój przedmówca, czyli no, tej pozycji w rankingu, a pozycja jest wciąż daleko niezadowalająca. Wystarczy spozycji...
Komercjalizacja badań naukowych to ciągle kuleje.
Ale proszę zobaczyć, jednym z najwyższych poziomów szkolnictwo wyższe Stanów Zjednoczonych. Ono się opiera na systemie kredytowania działalności studentów i jednak dominujące uczelnie są uczelniami prywatnymi i to studenci opłacają swoją naukę, biorąc kredyt w czasie studiów, spłacając ten kredyt, kiedy się wyedukują, kiedy nabędą umiejętności w czasie swojej pracy.
Myśmy też kiedyś brali kredyty, tylko że wykorzystywaliśmy je na zupełnie inne cele, bo trzeba było przeżyć. Pan przewodniczący Kuszniaruk mówi, że to nie jest tak.
Nie, ja się nie zgadzam. To znaczy, zgadzam się, że trzeba reformować. Natomiast tutaj jest błędne pojęcie z amerykańskiego systemu szkolnictwa wyższego. Otóż mam podpisany kontrakt z amerykańską uczelnią. Bywam tam dosyć często, jeśli chodzi o współpracę. Tak się złożyło, że w ramach jakiegoś tam systemu szkolenia dla Europy Środkowo-Wschodniej amerykański Departament Szkolnictwa Wyższego czy Edukacji zorganizował szkolenie. Mieliśmy objazd po amerykańskich uniwersytetach. Chciałem podać konkretny jeden przykład, ale bardzo obrazujący, dlaczego amerykańskie uniwersytety są w czołówce najlepszych uniwersytetów na świecie i dlaczego wysokość kształcenia. Byłem na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Rozmawiałem z prowostem, czyli to jest...
Pierwsza dziesiątka Stanford.
Trzeci chyba. Rozmawiałem z prowostem, czyli to jest przewodniczący, nazwijmy to, Rady Nadzorczej tego uniwersytetu, bo tam struktura organizacyjna tych uniwersytetów jest duża. Budżet uniwersytetu sięga prawie miliarda dolarów, więc to jest budżet wysokości połowy polskiej nauki. No i rozmawiamy o strukturze kosztów. No i największą pozycję, bo 67% dochodów tego uniwersytetu to są dochody ze sprzedaży praw autorskich, patentów, działalności naukowo-badawczej oraz innej działalności związanej z komercjalizacją wyników nauki. 22% dochodów budżetu uniwersytetu to są faktycznie stypendia i przychody z działalności i czesne od studentów, które jest odpłacone. I pozostała część to jest wynajem, podnajem, eksploatacja infrastruktury, która się znajduje. Więc nie ma co się dziwić, że jeżeli studenci działają w środowisku, że tak powiem, najwyżej komercjalizowanej nauki, uniwersytet ma nadwyżkę kosztów, nadwyżkę przychodów z innych źródeł dochodów niż, że tak powiem, czesne od studentów, to stać ten uniwersytet na poprawianie jakości kształcenia i poszukiwanie, nazwijmy to w cudzysłowie, perełek wśród studentów. Niestety taka struktura finansowania w polskim szkolnictwie wyższym nie występuje.
To jest dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. To
bardzo innowacyjne.
O czym pan mówi. Panie pośle, a czy nie moglibyśmy się zająć tym, o czym bardzo często rozmawiamy w tym studiu i w innych, czyli o tych laboratoriach zbudowanych za unijne pieniądze, których dzisiaj nie można wykorzystać tak na dobrą sprawę do działalności komercyjnej?
Nie można, dlatego że Unia głupia nie jest. My więcej wpłacamy na naukę niż dostajemy z Unii Europejskiej. To jest paradoks i to dużo więcej wpłacamy z budżetu państwa, dlatego że w Unii obowiązuje zasada, że dbamy o własne interesy i nikt o nasze interesy nie zadba. Jeżeli my nie potrafimy domagać się swoich interesów, a nie potrafimy, bo nawet nasi posłowie, europosłowie nie są w stanie zgodnie mówić o polskiej racji stanu, a co dopiero o polskich interesach, to trudno się dziwić, że ci najsilniejsi po prostu z tego gara wybierają to, co jest najlepsze. Wszyscy się składamy. Skutek jest taki, że wcale poziom uniwersytetów w Polsce nie wzrósł. Przeciwnie, on cały czas spada. Spada właśnie dlatego, że struktura, którą odziedziczyliśmy, jest strukturą polegającą na tym, że ten mechanizm pieniądze idą za studentem spowodował upadek poziomu nauki, dlatego że jeżeli uczelni opłaca się drenować rynek z każdego dosłownie, kto zdał maturę, niezależnie od jego intelektualnego potencjału,
nie mają wyboru.
No ale czy uczelnia jest od tego, żeby przepychać studenta na siłę tylko po to, żeby dostać pieniądze z budżetu państwa? Czy uczelnia jest od tego, żeby zapewnić wysoki poziom, dzięki temu poziomowi uzyskać pozycję w świecie nauki taką, żeby te pieniądze tutaj wracały? Bo tylko dobre uczelnie mają szansę pozyskiwać granty. Dlatego, że poprzeczka została postawiona tak wysoko, że tylko najlepsi dostają pieniądze. Jeżeli nasze uczelnie, poza małymi wyjątkami, na szczęście chlubnymi z Białegostoku, bo poziom naszego Uniwersytetu Medycznego jest w czołówce polskich uczelni, daje nadzieję na to, że właśnie te dobre uczelnie, nawet na prowincji, są w stanie pozyskiwać najbardziej wymagające granty, chociażby z Horyzontów. Ostatnio nasz uniwersytet dostał to wsparcie.
To my się koncentrujemy na grantach, a to co Amerykanie koncentrują się na tym, żeby sprzedać swój produkt.
Oczywiście, ale to wynika z tego, że pieniądze do naszego systemu, tak jak mówię, teraz premier Gowin chce zmienić, że nie idą dlatego, że pozyskam studenta, tylko dlatego, że premiujemy poziom nauczania. Ten poziom nauczania ma spowodować, że nauka polska zacznie się rozwijać. Rozwój nauki determinuje możliwość przedsięwzięć innowacyjnych. Innowacyjność w gospodarce powoduje obniżenie kosztów i konkurencyjność. Konkurencyjność daje zysk. Zysk budzi zainteresowanie. I dopóki...
To całkiem nieźle wygląda na papierze, tylko obok tego, panie pośle, wydaje mi się, że to, co proponuje pan premier Gowin, spowoduje, że wydłuży się czas na zdobycie tytułów i stopni naukowych, bo tam jest, zdaje się, wydłużony cykl kształcenia po semestrze, na licencjat i na magistra, czyli 2,5 roku trzeba będzie się uczyć, żeby zdobyć magisterkę, a wcześniej 3,5 roku, żeby uzyskać licencjat, czy tytuł, czy stopień, już nie pamiętam, jak to, inżyniera. Natomiast, no to jest trochę niepopularne, panie pośle, tak mi się wydaje. Doktorat będzie trudniej zrobić, nie boicie się tego?
Nie, bo całe środowisko w zasadzie było konsultowane i to jest sukces premiera Gowina, że ta reforma nie jest w opozycji, tylko jest odpowiedzią na oczekiwania środowisk akademickich, które zdały sobie sprawę, że ta droga prowadzi donikąd. Bo co z tego, że będą miały te pieniądze za nic, za przysłowiowe tłuczenie magistrów? Nic to nie daje, bo poziom dramatycznie spada, a żadnej satysfakcji nie mamy przez to jako środowisko naukowe, że udaje nam się każdego, kto wpadnie w nasze sidła, wyposażyć w dyplom, który powoduje, że w zasadzie to jest taki upośledzony bezrobotny, bo on powinien otrzymać taką edukację, która odpowiada jego oczekiwaniom, a nie na siłę dajemy stempel dyplom za nic. No to demoralizuje. Później mamy dzisiaj chyba najwięcej bezrobotnych będzie w grupie. I tak to bezrobocie spada na łeb, na szyję, ale będzie w grupie magistrów. Dlaczego? Dlatego, że rozdajemy te tytuły bezmyślnie.
Ale nie ma bezrobocia od doktora habilitowanego, a tutaj chce się zmienić, że nie trzeba będzie habilitacji. Szczepan Barszczewski.
Proszę zauważyć, że pan Kusznieruk i pan Jacek Żalek gdzieś nawet spotykają się w jednym mianowniku, dlatego że ponieważ pan jakby w opozycji do mnie przedstawił sytuację, jaka jest, jaką pan doświadczył w Stanach Zjednoczonych, i tam, jak pan chciał słusznie zauważyć, gro budżetu uczelni pochodzi z badań naukowych, z sprzedaży praw autorskich, czyli de facto z tej wydajności i jakości.
Wynikającej
z podnoszenia tej jakości nauki, bo tak naprawdę tutaj musimy powiedzieć, że nie tylko mówimy o nauce, nie tylko w szkolnictwie wyższym, ale również właśnie o nauce i o tym, że nauka potrafi wyprodukować usługi, produkty, którymi może zwyczajnie na rynku handlować, tak jak to pan też określił, komercjalizacja.
To wydaje się bardzo proste.
Nauki. I to, co mówi poseł Żalek, właśnie jakby idzie w tym kierunku. Ja bym poszedł jeszcze dalej. To, co zaznaczyłem wcześniej, że furtka została otwarta, trzeba doprowadzić do sytuacji, w której to zrezygnujemy z finansowania przez państwo szkolnictwa wyższego, a pójdziemy w kierunku finansowania samodzielnego, prywatnego. Dlatego, że teraz ci wszyscy, którzy posługują się argumentem, że dzięki obecnemu systemowi zapewniamy dostęp do szkolnictwa wyższego młodzieży z biednych rodzin. Otóż nie. Młodzieży z biednych rodzin i rodzin takich nie stać na kształcenie w szkolnictwie wyższym. Dlatego, że ze szkolnictwem wyższym związana jest cała masa, czy nauczanie nauką na uczelni wyższej, związana jest cała masa dodatkowych kosztów z utrzymaniem często poza domem, wynajmem mieszkania, stacji, czy też akademika.
I tak jak w przypadku służby zdrowia, darmowa edukacja.
Nie są w stanie tego udźwignąć. Gdybyśmy mieli do czynienia z sytuacją zaciągania kredytów na naukę, na szkolnictwo, to młodzi ludzie, młodzież, czy już młodzi dorośli, pobierając odpowiedni kredyt, zaciągaliby zobowiązanie w zakresie spłaty tego zobowiązania w dorosłym swoim życiu zawodowym.
Piotr Kusznier.
Ja nie zgodzę się i z panem posłem, i z panem. Sytuacja znajduje się generalnie w mojej ocenie pośrodku. Otóż kompletna komercjalizacja szkolnictwa wyższego i pozbycie się, że tak powiem, państwowych uniwersytetów w zasadzie. Nie znam takiego państwa, gdzieby taki system istniał. W Stanach Zjednoczonych istnieją uniwersytety stanowe, które są finansowane z budżetu stanu. Jest Uniwersytet Chicagowski, jest State University of Chicago, czyli Uniwersytet Stanowy w Chicago. Chodzi o coś takiego, co się nazywa w społeczeństwie kapitał ludzki. Czym bardziej mamy wykształcone społeczeństwo i czym większy poziom scholaryzacji społecznej na coraz wyższym poziomie, a mówimy również o absolwentach wyższych uczelni, tym państwo po pierwsze jest mądrzejsze, staje się bardziej atrakcyjne dla inwestorów i coraz bardziej się rozwija. Więc Amerykanie, tworząc system hybrydowy, Polacy tworząc system hybrydowy, Niemcy czy inne kraje, tworzą dwa mechanizmy związane. Po pierwsze, żeby kształcić wysoko kwalifikowanych specjalistów w bardzo dobrych ośrodkach naukowych, które są dotowane w różny sposób. Czasami są dotowane przez przemysł, czasami są dotowane przez państwo, czasami są dotowane w różny sposób. Niemcy dotują Instytut Fraunhofera, który znajduje się na wszystkich uniwersytetach niemieckich i tam się, że tak powiem, wyłuskuje najbardziej zdolnych absolwentów uczelni wyższych i ich się jeszcze, że tak powiem, bardziej dopieszcza intelektualnie po to, żeby oni stanowili trzon naukowy niemieckiej gospodarki. Amerykanie zrobili to w ten sposób, że po prostu bardzo dużo inwestują w prywatne uniwersytety i te prywatne uniwersytety typu MIT, typu Berkeley, typu Stanford, typu jeszcze kilka, czy Pensylwania, czy Columbia. I te uniwersytety kształcą na naprawdę najwyższym poziomie, ale w amerykańskim systemie jest bardzo dużo uniwersytetów, które kształcą na powszechnym, średnim poziomie.
Naprawdę tak trudno się tam dostać, jak oglądamy
filmy? Nie jest w zasadzie tak trudno dostać. Jest mechanizm związany z pełną, na te topowe uniwersytety, tak, jest bardzo trudno się dostać. Jest, że tak powiem, bardzo duży przesiew. Natomiast uniwersytety stanowe nie są specjalnie uniwersytetami, na które trudno się dostać. Mechanizm jest generalnie taki, że student tam nie płaci, ale już mniej więcej po pierwszym roku jest w stanie utrzymać się, a przynajmniej sfinansować z przychodów związanych ze stypendiami na swoim kierunku. To znaczy państwo tam dotuje studentów średnich i wyższych. W związku z tym, jak ktoś niestety jest słaby, no to musi odpaść albo musi dopłacać do działalności stanowej.
Jak to w Ameryce, musi być człowiek w czymś najlepszy.
Natomiast jeżeli tam jest średni i dobry, to stan dotuje jego miejsce nauki. W związku z tym, dzięki temu Amerykanie mają też duży współczynnik ludzi, którzy są absolwentami uczelni wyższych i wcale się tam specjalnie nie przejmują tym, że magister jest po prostu kierowcą ciężarówki. Tym się niestety nie ma co przejmować, natomiast wydłużony system utrzymywania młodych ludzi w kształceniu podnosi kapitał ludzki, który mamy w danym kraju.
Czyli przewodniczący Kusznieruk nie zgadza się z mecenasem Barszczewskim i posłem Żalkiem, a po przerwie dowiecie się państwo, dlaczego.
Panie redaktorze, że wyuczenie magistra po to, żeby był kierowcą ciężarówki, nie ujmując niczego, a wręcz dostrzegając walory pracy kierowcy ciężarówki, jest nieracjonalne. No po co kształcić tyle czasu, żeby zaniechać no, tego kapitału, właśnie tego
nie
czasu.
Nie jeden magister i asystent na uczelni, czy na magister na urzędzie zamieniłby się na pensję z kierowcą ciężarówki. Po przerwie dowiecie się państwo, dlaczego mecenas Barszczewski zgadza się z posłem Żalkiem i być może odwrotnie.
Nie
jest... Jacek Żalek z Polski Razem, Szczepan Barszczewski, regionalny szef Stowarzyszenia Republikanie i Piotr Kuśnieruk, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w województwie podlaskim. Wracamy z dyskusją na antenę i trochę zmieniamy temat, bo cały czas dyskutowaliśmy o kwestii związanej z szkolnictwem wyższym, a teraz porozmawiamy sobie politycznie. Panie pośle, premier Gowin zapowiedział na 4 listopada nową partię, nowe otwarcie, nowych ludzi. Co to będzie? Dziękujemy bardzo za ten komentarz. Panie pośle, bardzo szczery. Szczepan Barszczewski.
Co można powiedzieć, panie pośle, tak? To jest takie pytanie,
które... Pytanie retoryczne. Wiadomo, że nie mogę odpowiedzieć za tych, którzy dostali zaproszenie. Byłoby to nieeleganckie. Mogę się oczywiście chwalić, ale wolałbym, żeby inni mnie chwalili. Myślę, że to jest czas na to, żeby wyciągnąć rękę do tych środowisk pozaparlamentarnych, które mają wpływ na lokalne środowiska, które mają ambitne pomysły, chcą się angażować w życie publiczne i to jest właśnie ten czas półmetek kadencji, żeby zmierzyć się z tymi oczekiwaniami społecznymi. Nie ma lepszego sposobu, jak wyciągnąć rękę do środowisk, które do tej pory uważały, że scena polityczna jest zajęta przez spór na osi Prawa i Sprawiedliwości i Platformy, który wyczerpuje cały tlen polityczny.
I do tej pory takie wolnościowe poglądy, bardzo radykalne wręcz, chociażby jak Partia Wolność. I to wam nie przeszkadza?
My się nie łączymy z partią Wolność, my się łączymy z tymi ludźmi, którzy noszą w sercu troskę o Polskę i chcą mieć wpływ na zmianę rzeczywistości, a nie tylko recenzować rzeczywistość, bo recenzentem rzeczywistości może być każdy. Natomiast politykiem jest tylko ten, kto bierze odpowiedzialność za zmierzenie się z rzeczywistością. To jest już bardzo trudne wyzwanie, dlatego że trzeba wziąć osobistą odpowiedzialność i jeszcze trzeba mieć zdolność przekonania do tego wyborców i pozyskać ich sympatię i zaufanie.
Szczepan Warszewski, panie mecenasie, no to dobrze, to powiedzmy już, zrezygnował pan z wolności, jest pan republikaninem w tej chwili w stowarzyszeniu i być może od 4 listopada, być może, czy z pewnością będzie pan w partii Jarosława Gowina?
Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że Partia Wolność, a przynajmniej ja, który tą partię do niedawna jeszcze reprezentowałem, nie uważam się za radykalnego przedstawiciela poglądów wolnościowych, a racjonalizm w polityce krajowej, ogólnopolskiej, europejskiej jest jak najbardziej pożądany. I w moim przekonaniu właśnie ja i podobni mi ludzie, koledzy, przyjaciele z partii Wolność prezentują i wciąż rozmawiamy, mamy się, że tak powiem, ku sobie, by współpracować w nowym projekcie. Jak widać, nawet dzisiaj w audycji nieznacznie nasze drogi się różniły, ale,
no ale
mówię,
na kompromis żeby, musiał pan pójść, czy nie?
Ale tak, ale to już nie ma kwestii teraz kompromisu, bo my oczywiście określamy ramy programowe i te kwestie są w trakcie prac. Natomiast proszę zwrócić uwagę to, o czym powiedziałem. Żeby zmienić wiele płaszczyzn, dziedzin życia publicznego, jak chociażby szkolnictwo wyższe, jak chociażby zdrowie i system ochrony zdrowia, trzeba zmienić konstytucję. Żeby tą konstytucję zmienić, trzeba mieć odpowiednią większość parlamentarną, a potem te reformy realnie mogą wejść w życie i zafunkcjonować. Ja myślę, że tyle. To nie jest kwestia kompromisu, to jest kwestia możliwości realizowania swoich celów. Ja pamiętam wiele głosowań tutaj.
Czy tych celów nie dało się realizować wspólnie z Januszem Korwin-Mikkem?
Jacka Żalka, czy też premiera Gowina. No, jednak to środowisko, które również współpracowało ze Stowarzyszeniem Republikanie, które reprezentuję teraz, doprowadziło do deregulacji wielu zawodów, otwarcia tych zawodów, prawda? Były jak najbardziej realizowane projekty, pomysły wolnościowe z zakresu obrony koniecznej, obrony terytorialnej. Mieliśmy do czynienia ze wstępem do reformy sądownictwa, a to sądownictwo wymaga daleko bardziej idącej reformy. Także żeby postulaty wolnościowe realizować, trzeba realizować je w projekcie realnym, który może wpływać na rzeczywistą realnym, politykę.
Trzeba pójść na kompromis?
Na pewno tak.
Niech pan da nam taką mapę drogową, jak wejść w politykę.
Myślę, że nie ma doskonałego wzorca. Tych map jest bardzo, bardzo wiele i każdy mapę kreśli po swojemu i swoje ścieżki też wydeptuje.
Przewodniczący Piotr Kuśnieruk, SLD, obawia się nowej partii na scenie?
Nie, myślę, że my się jakoś tam nie obawiamy, bo to nie jest nasza część sceny politycznej.
A nowa partia obawia się SLD? To tak tylko... Proszę o krótki komentarz.
Czy ja liczę na to, że SLD przestanie być zakładnikiem po pierwsze lewicowej ideologii, bo ja z podziwem słuchałem przedstawiciela SLD, który chyba co innego ma w sercu odnośnie jak powinna wyglądać nauka, bo jest praktykiem, a co innego mówił. Po prostu fenomen.
Nie zgadzam się, podkreśliłem dwie zasadnicze rzeczy. Powszechność i upowszechnienie maksymalne szkolnictwa wyższego i utrzymanie państwowego szkolnictwa wyższego dotowanego przez państwo, skierowanego do jak najuboższych. Pokazałem tylko, że można na tej zasadzie zbudować bardziej wydolny system w tym zakresie.
Ale to ciekawe, zawodowo wiąże się pan z zupełnie innym systemem. Jak to jest możliwe? Bo to jest brak integracji, to jest brak takiej uczciwości wobec siebie, bo ja rozumiem, że można oszukiwać wyborców, ale siebie oszukiwać to jest niepoważne. Ja rozumiem. Ten uśmiech wszystko mówi. Dziękuję.
Nie można być w SLD i być biznesmenem, panie pośle?
Ale odpowiadam. Można być. Najwięcej biznesmenów ma rodowód SLD-owski, dlatego, że zaczynali, kiedy było uwłaszczenie nomenklatury i wszyscy o tym wiedzieli. I to są najlepsi biznesmeni. I ja dlatego liczę.
W tym momencie.
Ja niczego nie sugeruję. Ja mówię, gdzie jest najwięcej. I ja liczę na to, ja liczę na to, że SLD po pierwsze ma szansę na to, żeby się uwolnić od tego zaczadzenia ideologicznego. I to jest kwestia, moim zdaniem, zmiany pokoleniowej. Tak na pewno będzie.
Kwestia przekonań.
A druga sprawa to jest uwolnienie się od tego dyktatu Moskwy. I to też jesteśmy już tego pomału świadkami.
Piotr Kusznieru.
Nie rozumiem. To znaczy, panie pośle, no proszę mi wybaczyć, ale mówi pan o jakichś naprawdę zamierzchłych historycznych
rzeczach. Ale oczywiście, że tak. Mówię o zamierzchłej historii, która ma wpływ na działaczy, którzy...
Z tymi rzeczami, o których pan mówi, kompletnie się nie utożsamiam. Partie lewicowe w Polsce również się nie utożsamiają z dyktatem Moskwy.
Chciałem powiedzieć komplement. To nie był zarzut. To była nadzieja realnie wypowiedziana. Ja widzę po byłych liderach, którzy zaczynają się dystansować, którzy wiedzą, że realia polityczne się zmieniają i dzisiaj podporządkowanie się Kremlowi nie jest rozwiązaniem korzystnym dla Polski. Kiedyś SLD identyfikowało się z
mówił o stale się
oczywiście, że tak.
Nigdy się
SLD nie kojarzyło z interesami Kremla. Fantastycznie, to rozumiem, że...
Dajmy odpowiedzieć panu przewodniczącemu Kusznierukowi.
Z grubsza powiem tak, ponieważ jestem za upowszechnianiem dostępu do zawodu i wyrównywaniem szans i to jest ewidentny postulat lewicowy. Zgadzam się z paroma działaniami pana ministra Gowina. Deregulacja zawodowa i rozbijanie, że tak powiem, środowisk korporacyjnych jest dosyć ciekawą działalnością w jego sferze politycznej. Wydaje mi się, że to jest jakoś tam bardzo istotna część i z tego powodu on się stał rozpoznawalny. Moim zdaniem zbyt mały krok, jeśli chodzi o reformę szkolnictwa wyższego, ale wracając już do części politycznej koncepcji pana Gowina, szczerze mówiąc, naprawdę nie potrafię zrozumieć, że lider partii współrządzącej, będący na stanowisku ministra w szczycie i wicepremiera, w szczycie, że tak powiem, rządzenia i władzy, zakłada nową formację polityczną, będąc jeszcze, że tak powiem, szefem tej formacji politycznej, mówiąc, że...
Polityczne cwaniactwo czy błąd? Coś jak więcej. Pan to ocenia?
W moim przekonaniu jest to pewnego rodzaju figura polityczna, mająca, że tak powiem, ugruntować pozycję pana Gowina w koalicji rządzącej. No każdy próbuje, że tak powiem, podnieść swoje szanse i wzmocnić swoją pozycję. Myślę, że to głównie temu celowi służy. Jeżeli uda mu się przy okazji nowych koncepcji przyciągnąć więcej środowisk, więcej osób zainteresowanych i wzmocnić swoją pozycję, chwała mu za to. Natomiast z racjonalnego punktu widzenia i z sytuacji jego zawodowej, politycznej, działalność całkowicie niezrozumiała dla mnie.
Panie przewodniczący.
Jeśli można, bo to jest też jeszcze w tym wątku, a nie miałem możliwości zabrać głosu. Ja tutaj do mojego przedmówcy skieruję pewne słowa, które jednak powinny dać do myślenia trochę inaczej niż to ten proces u pana teraz przebiega, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że mamy obecnie na scenie politycznej dwa ugrupowania o wyraźnie odmiennych poglądach i genezie ideologicznej. To jest Razem jako konkurent SLD i Polska Razem. Stąd może zmiana tej nazwy z Polski Razem na nową nazwę właśnie, która ma być przedstawiona 4 listopada, może spowodować z jakichś względów nawet i wzmocnienie tego waszego bezpośredniego konkurenta lewicowego.
Trzeba było powiedzieć, że prezydent Stanów Zjednoczonych przepraszam, musiałby zmienić imię, bo tak samo ma na imię...
Szef Rady.
No właśnie.
Ja myślę, że to akurat nie jest istotne. Modernizacja nazwy nie wymaga, że tak powiem, zakładania nowej partii. Po prostu zmienia się nazwę, składa się wniosek do sądu. Sąd rejestruje zmianę nazwy i robi się rebranding. Nie jest to skomplikowane. Natomiast traktuję to w postaci żartu. Bo
panie
to,
przewodniczący,
w ten sposób
czas nam ucieka, więc będziemy się zbierać szybciej do tych tematów, które chcielibyśmy poruszyć. SLD zbiera podpisy pod zmianą ustawy dezubekizacyjnej, trudna nazwa, żeby żeby przywrócić emerytury dawnym funkcjonariuszom?
Nie chodzi o przywrócenie emerytur dawnym funkcjonariuszom. Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, że sama nazwa ustawy wskazuje na to, że wszyscy funkcjonowaliśmy
w UB.
W UB, albo wszyscy funkcjonowaliśmy w państwie totalitarnym. Państwo totalitarne to jest takie państwo, które przejawia się chociażby kultem jednostki. Ja funkcjonując w okresie Gierka, Kani i Jaruzelskiego nie pamiętam, żeby w tym okresie występował jakikolwiek kult jednostki któregoś z tych panów. Wręcz przeciwnie, obecnie odnoszę wrażenie, że
próbujemy dążyć... Bardziej lubimy Gierka niż wtedy, tak?
Nie, że próbujemy dążyć do wytworzenia jakiegoś kultu jednostki współcześnie rządzących albo rodzin współcześnie rządzących. Ale to nie w tym rzecz. Chciałem zwrócić uwagę, że po pierwsze nie żyliśmy w państwie totalitarnym, szczególnie w ostatnim okresie tego czasu. Urząd Bezpieczeństwa...
Gdzie pan wyjechał?
Urząd Bezpieczeństwa... Nie.
Gdzie pan wyjechał? To ksiądz Popiełuszko został zamordowany przez kogo? Tylko dlatego, że mówił, że zło dobrem zwycięża.
To znaczy, ja
nie nawoływał do przemocy. Prosił o to, żeby kochać swoich przeciwników. I rozumiem, że za co został zamordowany.
Panie pośle,
żyliśmy w dwóch różnych chyba rzeczywistościach. Chyba wyjechał jednak na Kreml i tam
nie
rzeczywistości
wyjechamy.
Kremlowskiej...
Nie, chciałem Piotrkuś powiedzieć, nie. Chciałem nie. Powiedzieć, że tak powiem, po weryfikacji i po ludzi. Zmianie ustrojowej w okresie rządów tak naprawdę grupy postsolidarnościowej pan Piotrowski wyszedł na wolność, a i tak naprawdę w przypadku rewizji nadzwyczajnej pana ministra Cimoszewicza, który uznał, że przedwczesne zwolnienie pana Piotrowskiego jest niewłaściwe społecznie i wskazuje na to, że nie poniósł własnych konsekwencji, to tak naprawdę przy pomocy rewizji nadzwyczajnej między 95 a 2001 rokiem zabójca księdza Popiełuszki został ponownie osadzony w więzieniu i odbył swoje 6 dodatkowych lat kary za przestępstwo, które popełnił.
Niezwykłe. Za zamordowanie człowieka, ile siedział lat?
12.
Za zamordowanie człowieka...
18 lat.
Nie siedział 18 lat.
Panowie...
W każdym bądź razie sytuacja wygląda w ten sposób. Nie byłem na Kremlu, nie funkcjonuję w państwie totalitarnym. Chciałem pokazać, że nazwanie okresu między nazwanie okresu mojego życia, między rokiem 70 a 89 czy 90 państwem totalitarnym jest nieprawdziwe, bo słowo państwo totalitarne będzie się przekładało również na inne grupy społeczne. Zaczęliśmy od policjantów, ale za chwilę będziemy mówili o wojskowych, a przede wszystkim...
Będziemy, bo parlament będzie debatował w tym tygodniu.
Tak, już jest projekt ustawy. Za chwilę zwrócimy się również do tego, że wszyscy pracownicy urzędów wojewódzkich, urzędów administracji państwowej, urzędów gminy, urzędów powiatowych, może nawet sołtysi, będą też za funkcjonowanie w państwie totalitarnym karani. Kuratoria oświaty i wychowania, no to też jest fragment państwa totalitarnego. Być może
kara,
wszystkie zabranie emerytury to jest kara.
Przepraszam, ci funkcjonariusze nie płacili emerytury, oni nie mieli funduszu. Dlaczego chce mi pan powiedzieć, że ktoś, kto służył reżimowi, jego postępowanie miało polegać na donoszeniu, krzywdzeniu ludzi, ma być jakoś szczególnie honorowane. 2000 to jest więcej niż moja mama lekarz dostaje emerytury z doktoratem.
Ja powiem panu
dlaczego
sposób.
UBEK czy SBEK, który prześladował takich ludzi jak moi dziadkowie, ma dostać większą emeryturę niż moja mama, która uczciwie pracowała.
Ja powiem panu w ten sposób. W roku 88 w Służbie Bezpieczeństwa pracowało 7821 funkcjonariuszy. Decyzję o zabraniu emerytury dostało na dzień dzisiejszy 57 251 osób. To są dane sprzed dwóch dni, czyli z piątku. To znaczy, że zastosowaliśmy w stosunku do 50 tysięcy osób odpowiedzialność zbiorową. Po raz pierwszy od czasu II wojny światowej zastosowano w tej skali odpowiedzialność zbiorową w stosunku do grupy społecznej, a jednocześnie niebezpiecznie system odpowiedzialności zbiorowej obecnie rządzący rozszerzają na inne grupy społeczne. Być może na wojskowych, być może na przykład na działaczy organizacji młodzieżowych, być może będzie to dotyczyło mnie, bo byłem w tym czasie harcerzem. W związku z tym zbieranie dokumentów przez IPN na temat mojej działalności harcerskiej harcerskiej między 88 a 89 rokiem być może za chwilę się skończy tym, że w przyszłości zabiorą mi również emeryturę za funkcjonowanie w ZHP.
Pan odpowiada za wychowanie młodzieży, tak? Naprawdę?
Tak.
Może
tak.
Pan opowiada i takie głupoty na antenie radia publicznego?
Ale to jest prawda, dokładnie.
Proszę Państwa. To, że ktoś był harcerzem, czyli w organizacjach społecznych działał.
Niestety musimy już kończyć, naszą dyskusję. Obiecaliśmy Państwu rozmowę na temat sytuacji lekarzy rezydentów. Jedno zdanie tylko. Minister Radziwiłł obiecał, że o 0,2% PKB będzie rosło rocznie do tego poziomu, o który postulują lekarze, ale nie wiadomo, czy Rada Ministrów zajmie się tym jutro. W związku z tym do tematu na pewno będziemy wracać. Bardzo panom dziękuję za to spotkanie. To były Gry Polityczne.